Witam wszystkich serdecznie na dzisiejszym zgromadzeniu w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Chciałbym dzisiaj rozpocząć nasze zgromadzenie takim słowem, które jest zapisane w Ewangelii Łukasza w 9 rozdziale. I to jest 18 werset i poniżej. I stało się, gdy modlił się na osobności, że byli razem z nim uczniowie i zapytał ich tymi słowy: za kogo mają mnie ludzie? A oni odpowiadając rzekli: za Jana Chrzciciela, a inni za Eliasza, inni jeszcze za jednego z dawnych proroków, który zmartwychwstał. I rzekł do nich: a wy za kogo mnie macie? A Piotr odpowiedział, mówiąc: za Chrystusa, Syna Bożego. I tutaj w tej historii widzimy, że ludzie mieli bardzo dobrą opinię o Panu Jezusie. Przynajmniej ci ludzie, o których tutaj czytamy i w tym czasie, tak? Że oni uważali Jana Chrzciciela Pana Jezusa za taką pozytywną postać, przyrównywali go do jednego z proroków. W innej Ewangelii jest wymieniony też Jeremiasz, że być może to jest Jeremiasz. A więc takie bardzo pozytywne skojarzenia ci ludzie mieli, ale Pan Jezus pyta się uczniów swoich: a wy za kogo mnie macie? I Piotr mówi: za Chrystusa, Syna Bożego. I wydawałoby się, że no to jest takie wspaniałe wyznanie, że no coś zachęcającego, coś prawdziwego. Piotr, wiemy o tym, że Piotr tego jakby sam nie doszedł własnym intelektem do tego, że Chrystus jest Synem Bożym, ale czytamy też o tym, że nie ciało i krew tobie to objawiły, ale miał objawienie z góry od Ojca. A więc takie potężne przeżycie, coś, co Piotr dostał od Boga, i on tutaj wyznaje, że ty jesteś Chrystus, Syn Boga żywego. I do czego zmierzam? Wielu ludzi dzisiaj posiada takie dobre wyznanie o Jezusie. Wielu ludzi w Kościele bazuje tylko na takim wyznaniu, że kiedyś mieli jakieś przeżycie z Bogiem, oni wiedzą, że Chrystus jest Synem Boga żywego, że w Chrystusie jest zbawienie i że w Chrystusie jest wszelkie Boże błogosławieństwo. Ale wiecie, co można o takim człowieku powiedzieć, który doszedł tylko do tego momentu wyznania, że jest gdzie? Jest w Bożym Królestwie? Nie, Biblia mówi, że taki człowiek jest niedaleko Bożego Królestwa. Niedaleko, ale nie jest w Bożym Królestwie, bo samo wyznanie nie czyni nas uczniami Jezusa. I wiecie, głupio by było tak, będąc w Kościele, nie wiem, 10, 5 czy ileś lat, i nagle okazuje się, że tak naprawdę to ja nie jestem, że jestem prawie że chrześcijaninem, że nie jestem dzieckiem Bożym, bo bazuję tylko na jakimś wyznaniu, na jakimś przeżyciu, na czymś, co no, wiem, przeżyłem, ja to rozumiem, ale to nie uczyniło mnie dzieckiem Bożym. I czasami ludzie właśnie w ten sposób funkcjonują. I to jest tak jak, wiecie, nie wiem, czy spóźniliście się kiedyś na pociąg, czy może uciekła wam winda, albo jakiś autobus. Wiecie, ludzie tak często czekają na coś, czekają na jakiś autobus, windę, cokolwiek innego. I nagle się okazuje, że to im odjeżdża sprzed nosa. I to jest właśnie taki obraz człowieka, który tylko bazuje na tym wyznaniu. Więc ktoś może zapytać: no dobrze, to gdzie jest ten początek? I tutaj poniżej czytamy: w 23 wersecie. I tutaj dopiero zaczyna się ta prawdziwa droga za Jezusem. Wiecie, wyznanie, ono jest bardzo ważne. Ale jeżeli pozostaniemy tylko przy tym wyznaniu, to będziemy tylko tymi, którzy są blisko, tak? Ale nie są wewnątrz. I Pan Jezus mówi: jeśli kto chce pójść za mną, niech zaprze się samego siebie. To jest początek drogi. Jeśli ktoś chce pójść za mną, niechaj się zaprze samego siebie i bierze krzyż swój na siebie codziennie i naśladuje mnie. A więc widzimy, że nie samo wyznanie czyni ciebie dzieckiem Bożym, nie samo wyznanie prowadzi cię do Królestwa Bożego, ale jeżeli chcesz już wejść na tą drogę, to Pan Jezus mówi, kto chce iść za mną, niech bierze krzyż swój i idzie za mną. A więc to jest ta droga za Jezusem, to nie wyznanie. I to jest takie, wiecie, słowo zachęty, abyśmy mogli zobaczyć, jak jest w naszym życiu, abyśmy mogli też obejrzeć się wstecz, czy nie stanęliśmy gdzieś w jakimś miejscu, czy nasze chrześcijaństwo gdzieś nie utkwiło, wiecie, takie zawieszone w próżni. A to tylko po to, żebyśmy nie okazało się, że jesteśmy ludźmi, którym uciekła winda sprzed nosa, że nie, po prostu nie weszliśmy tam, dlatego że bazowaliśmy tylko na czymś, co było samo w sobie, tak, dobre. Dobre jest takie wyznanie, ale za tym wyznaniem musi pójść życie, musi pójść nasze świadectwo, musi pójść nasza służba. To jest dalsza droga, nie tylko same wyznanie. A więc jeżeli, nie wiem, ktoś może zaniedbał pewne sprawy w swoim życiu, to chcę go dzisiaj zachęcić, że Pan Jezus zawsze wyciąga swoją rękę do każdego z nas i mówi, jeśli chcesz pójść za mną, to zaprzyj się samego siebie i bierz swój krzyż. Ja cię nie skreśliłem. Cały czas czekam na ciebie i cały czas ta droga jest dla ciebie. Ale jeśli chcesz pójść za mną, to zaprzyj się samego siebie, bierz swój krzyż i naśladuj mnie. To są słowa Jezusa. Niech nas Bóg błogosławi, bracia i siostry.
Na poprzednim spotkaniu niedzielnym mówiliśmy o oblężeniu Samarii i mówiliśmy o tym, że doprowadził do tego król Achab, który poszedł w całkowite odstępstwo, w ciemność. To był chyba najgorszy czas w Izraelu, czytając Stary Testament, bardzo trudny, ciężki okres dla Izraela, gdzie nie było deszczu przez 3,5 roku, a wiemy, że kiedy jest susza, są wszelkiego rodzaju braki, wiecie, różnych rzeczy może brakować, ale kiedy zaczyna brakować jedzenia, to naprawdę sytuacja staje się bardzo poważna i tak też było wówczas w Izraelu za dni Achaba i jego żony Izabel. I wiemy, że wówczas prorokiem w Izraelu był Eliasz. Eliasz, potem był jego następca, Elizeusz, ale wcześniej był Eliasz, Boży sługa, prorok, który całkowicie oddzielił się dla Boga. Wiemy, że Eliasz był człowiekiem bardzo szczególnym. On nie był w stanie zaakceptować tego, co czyni król Achab i jego żona Izabel. On wolał opuścić pałac królewski. On wolał pójść zupełnie inną drogą. Zrezygnował z tego, co mógł dać mu król, a wolał, aby Bóg go karmił poprzez kruki, chociażby nad potokiem Kerit. Czytamy, że kruki przynosiły mu żywność wtedy, kiedy Achab, można powiedzieć, urządził wręcz takie ściganie, polowanie na Eliasza. Za wszelką cenę chciał go złapać. Eliasz w tamtym czasie był najbardziej szukaną osobą w Izraelu przez Achaba. I możemy czytać o tym, że on szukał go nawet w krajach ościennych i odbierał przysięgę od króli, zapewnienie, że nie ma tam Eliasza. Wówczas opuszczał ten kraj, więc Eliasz był w bardzo trudnej sytuacji, ciężkiej sytuacji. Ale bracia i siostry, to Boża sprawa jest, Bożą rzeczą jest chronić człowieka. I Pan może w taki sposób ukryć człowieka, że nikt go nie znajdzie, choćby nie wiem, ile osób go szukało. I tak też było wówczas za dni Eliasza. Achab był bezradny, nie mógł znaleźć proroka, którego czynił winnym, winowajcą tego, co dzieje się w Izraelu, dlatego że Eliasz prorokował i mówił, co stanie się, jeśli Achab nie upamięta się. I wówczas zwróćmy uwagę, że tak bardzo często bywa, że ten, który jest winny, że ten, który tak naprawdę jest winny i powinien pokutować, on szuka winowajcy, on szuka kozła ofiarnego, on szuka kogoś, na kim mógłby wylać swój gniew, swoją złość. I tak też było z królem Achabem, który szukał i chciał znaleźć za wszelką cenę Eliasza. Ale wiemy, że to była Boża rzecz, Boża sprawa, aby ukryć Eliasza, aby go chronić. I w 18 rozdziale czytamy o takim niesamowitym spotkaniu Eliasza z Achabem. Eliasz był człowiekiem oddanym całkowicie Bogu. Duch Boży prowadził go. A więc to spotkanie z królem Achabem, ono nie było przypadkowe, ale to Bóg posłał Eliasza, aby ten spotkał się z Achabem. I możemy czytać o tym w 18 rozdziale, że kiedy Achab zobaczył Eliasza, rzekł do niego: czy to ty jesteś sprawcą nieszczęść w Izraelu? A on odpowiedział: nie ja sprowadziłem nieszczęście na Izraela, lecz ty i ród twojego ojca, przez to, że się zaniedbaliście przykazania Pana, a ty poszedłeś za Baalami. Poślij teraz i zgromadź do mnie całego Izraela na górze Karmel oraz owych 450 proroków Baala i 400 proroków Aszery, którzy jadają u stołu Izabel. A więc widzimy, doszło do tego spotkania i Eliasz mówi tutaj do króla, aby zgromadził cały naród. Cały naród niech przyjdzie i niech przyjdą wszyscy prorocy, którzy byli tak naprawdę doradcami na dworze królewskim. Oni jadali u stołu Izabel, a więc byli wyróżnieni, byli bardzo wyróżnieni. Oni byli prorokami, fałszywymi prorokami Aszery i Baala i oni radzili Izabel. Oni jej prorokowali, oni jej radzili i wiemy, że to było złe źródło, to było okultystyczne źródło. Kiedy czytamy w 5 Księdze Mojżeszowej na temat okultyzmu, to Bóg nazywa ten grzech grzechem obrzydliwości. Jest to największa obrzydliwość dla Boga. Jeśli ktoś zajmuje się tego rodzaju rzeczami, kiedy zajmuje się tymi ciemnymi sprawami, okultyzmem, który jest bardzo szeroko rozwinięty dzisiaj, a więc Bóg od tego uwalnia, oczyszcza. I jeśli mamy kogokolwiek radzić się, to radźmy się tego, który wszystko wie, tego, który jest wszechmocny, wszechpotężny, od którego wszystko zależy. Możemy radzić się Boga, który jest cudownym doradcą naszym. Tak możemy czytać o Nim w Słowie Bożym. Pan Jezus Chrystus jest cudownym doradcą. On chce nam radzić. A więc widzimy tutaj Izabel. Ona miała swoich proroków, którzy jadali razem z nią u jej stołu. Byli wyróżnieni, to byli jej osobiści doradcy. Ci, którzy popychali ją w stronę grzechu. I czytamy, że Achab wysłał ten zew do wszystkich synów izraelskich. Chcielibyśmy mieć tutaj taką świadomość, że była to bardzo trudna, ciężka sytuacja. 3,5 roku nie było deszczu w Izraelu. W związku z tym zapasy szczuplały w bardzo szybkim tempie. Wszelkie zapasy szczuplały w bardzo szybkim tempie. Ludzie nie mieli co jeść. Brakowało podstawowych rzeczy. Czytamy o tym, że również źródła wysychały, rzeki wysychały. Brakowało wody, nie było czym karmić zwierząt, nie było czym karmić bydła. A więc była totalna klęska, całkowita klęska. Sytuacja była wyjątkowa. I dlatego to Eliasz spotyka się z Achabem i nakazuje, mówi, aby zebrać całego Izraela na górze Karmel i również zażądał, aby byli tam, również pojawili się prorocy Aszery i prorocy Baala. I może przeczytamy teraz od 21 wiersza. Wtedy Eliasz przystąpił do całego ludu i rzekł: jak długo będziecie kuleć na dwie strony? Jeżeli Pan jest Bogiem, idźcie za Nim. A jeżeli Baal, idźcie za Nim. Lecz lud nie odrzekł ani słowa. Rzekł więc Eliasz do ludu: ja jeden tylko pozostałem jako prorok Pana, prorok Baala. Proroków Baala zaś jest 450. Niech nam rano przeto dadzą dwa cielce, niech oni wybiorą sobie jednego cielca i poćwiartują go i położą na drwach, lecz ognia niech nie podkładają. Ja również przygotuję jednego cielca i położę go na drwach, ale ognia nie podłożę. Potem wzywajcie wy imienia waszego Boga, ja zaś będę wzywał imienia Pana. Ten zaś Bóg, który odpowie ogniem, ten zaiste jest Bogiem. I odpowiedział cały lud: dobrze, niech tak będzie. Następnie Eliasz rzekł do proroków Baala: wybierzcie sobie jednego cielca i przygotujcie go pierwsi, gdyż was jest więcej, i wzywajcie imienia waszego Boga, lecz ognia nie podkładajcie. Wzięli tedy cielca, którego im dano, oprawili go i wzywali imienia Baala od rana aż do południa, mówiąc: Baalu, wysłuchaj nas, lecz nie było żadnej odpowiedzi. Wykonywali przy tym taniec kultowy wokoło ołtarza, który wznieśli. A gdy nastało południe, Eliasz zaczął drwić z nich, mówiąc: wołajcie głośniej, wszak jest Bogiem, ale może się zamyślił lub jest czym innym zajęty, lub może udał się w drogę, albo może śpi, niech więc się obudzi. Wołali więc głośno i według swojego zwyczaju zadawali sobie rany nożami i włóczniami, aż krew po nich spływała. A gdy minęło popołudnie, oni trwali jeszcze w swoim upojeniu, aż do pory składania ofiary z pokarmów, ale nie było żadnej odpowiedzi. Wtedy Eliasz rzekł do całego ludu: przystąpcie do mnie. A gdy cały lud zbliżył się do niego, on naprawił zburzony ołtarz Pana. Eliasz wziął 12 kamieni według liczby plemion potomków Jakuba, którego doszło słowa Pana tej treści: Izrael będzie imię Twoje. Z tych kamieni zbudował ołtarz w imię Pana, wykopał wokoło ołtarza rów o pojemności 2 miar zboża, następnie ułożył drwa, poćwiartował cielca i ułożył na drwach. I rzekł: napełnijcie 4 wiadra wodą i wylejcie je na ofiarę całopalną i na drwa. Potem rzekł: powtórzcie to jeszcze raz. I oni powtórzyli to jeszcze raz. I znów rzekł: uczyńcie to po raz trzeci. I oni uczynili to po raz trzeci. I spłynęły wody te z ołtarza tak, że rów napełnił się wodą. A gdy nadeszła pora składania ofiary z pokarmów, prorok Eliasz przystąpił i rzekł: Panie Boże Abrahama, Izaaka i Izraela, niech się dziś okaże, że Ty jesteś Bogiem w Izraelu, a ja Twoim sługą, i że według Twego słowa uczyniłem to wszystko. Odezwij się, Panie, odpowiedz mi, a niech ten lud pozna, że Ty, Panie, jesteś Bogiem prawdziwym i że Ty odmienisz ich serca. Wtedy spadł ogień Pana i strawił ofiarę całopalną, i drwa, i kamienie, i ziemię, a wodę, która była w rowie, wysuszył. Gdy to cały lud zobaczył, padł na twarz, mówiąc: Pan jest Bogiem, Pan jest Bogiem. Wtedy Eliasz rzekł do nich: pochwyćcie proroków Baala, niech nikt z nich nie ujdzie. I pochwycili ich, po czym Eliasz sprowadził ich na potok Kiszon i tam kazał ich zabić. Potem rzekł Eliasz do Achaba: podnieś się i jedz, i pij, gdyż słychać szum ulewnego deszczu. Achab wstał, aby jeść i pić. Eliasz zaś wstąpił na szczyt Karmelu, przykucnął na ziemi, mając twarz między swoimi kolanami. Do swojego sługi zaś rzekł: nurze, wstąp wyżej i spójrz w stronę morza. A ten wstąpiwszy i spojrzawszy, rzekł: nie ma nic. I rzekł do niego: powtórz to 7 razy. Za 7 razem rzekł: oto maleńka chmurka, jak dłoń ludzka, wznosi się z morza. Wtedy rzekł: idź i powiedz Achabowi, zaprzęgaj i jedź, aby cię ulewa nie zaskoczyła. Tymczasem niebo pokryło się chmurami, zadał wiatr i spadł ulewny deszcz. Achab więc wsiadł na rydwan i pojechał do Jezreelu. Eliasza zaś ogarnęła moc Pana, bo przepasawszy swoje biodra, biegł przed Achabem aż do wejścia do Jezreelu. A więc widzimy tutaj, jest opisana cała ta sytuacja. To spotkanie było takie wyjątkowe, bardzo niezwykłe. Eliasz chciał pokazać tak naprawdę, kto jest Bogiem, i chciał pokazać i pouczyć lud, pouczyć króla, pouczyć lud i pokazać i udowodnić to, że Bóg jest Bogiem wszechmocnym, wszechpotężnym, że On może rozwiązać ich problem, tej klęski głodu, że tak naprawdę nie trzeba szukać gdzieś pomocy, że nie trzeba układać jakiegoś specjalnego planu wyjścia z tej kryzysowej sytuacji, ale to, co trzeba zrobić, to zwrócić się do Boga, aby ludzie odkryli dzisiaj tę tajemnicę, tę prawdę, aby współcześni rządzący wiedzieli o tym i oby chcieli tak szukać całym swoim sercem Boga i Bożego błogosławieństwa. A jestem przekonany, że zupełnie inaczej byłoby w wielu miejscach. Bóg jest wierny i Bóg jest łaskawy. I On sam dał obietnicę: szukajcie Królestwa Bożego, Jego sprawiedliwości, a wszystko inne będzie wam dodane. Wszystko inne będzie wam dodane. Tak nakazał Pan Jezus Chrystus. I to jest obietnica. I to jest słowo, na którym On kazał nam polegać. W Psalmie 119 jest powiedziane: pomnij na słowo, na którym kazałeś mi polegać. Więc my mamy polegać na słowie. Bóg nakazał nam nawet, abyśmy polegali na Jego obietnicach. Szukali Go całym sercem. Szukali, dopóki można Go znaleźć. Polegali tylko na Nim. Nie jakaś tam opcja, nie jakaś wielu innych możliwości jest jeszcze Bóg. To nie jest tak, bracia i siostry. Najpierw jest Bóg, dlatego że On jest wszechmocny, wszechpotężny i On może uczynić, co zechce. I człowiek nie musi tego do końca pojmować i rozumieć i na pewno nie jesteśmy w stanie wytłumaczyć tych wszystkich zjawisk. Ale Bóg jest wierny i On stoi za swoim słowem i jest tym, który dopomaga, który błogosławi. Więc widzimy tutaj, kiedy to Eliasz zaaranżował to spotkanie na górze Karmel, przemawiając do Achaba, on najpierw zwrócił się do ludu i powiedział do nich takie słowa: jak długo będziecie kuleć na dwie strony? Co to znaczy? Co w tym pytaniu tak naprawdę było pokazane? Jaka prawda była pokazana o narodzie izraelskim? Ich przewrotność, ich przewrotne serca, że oni tak naprawdę skłaniali swoje serca raz do Boga, raz do Baala, raz do Boga, raz do Baala. Jak będziecie kuleć na dwie strony? Jak długo będziecie kuleć na dwie strony? Jeżeli Pan jest Bogiem, to idźcie za Nim. A jeżeli Baal, idźcie za Nim. Ale zwróćmy uwagę, lecz lud nie odrzekł ani słowa. Lud nie odrzekł ani słowa. Jestem przekonany, że Duch Boży osądził ich serca, że ta mądrość, którą miał Eliasz, ta moc Eliaszowa, mądrość Eliaszowa przeszyła ich sumienia, przeszyła ich serca. Oni wiedzieli, że Bóg powiedział, wypowiedział swoimi ustami: nie będziesz miał bogów obok mnie. Nie będziesz miał obcych bogów obok mnie. Więc to nie chodzi o to, że odrzucamy zupełnie Boga. Ale niektórzy postępują właśnie w taki sposób, że mają Boga, modlą się do Boga, ale dokładają do tego jeszcze jakieś bóstwo. Dokładają do tego jeszcze jakieś inne bożki, inne jakieś alternatywy. A Bóg powiedział: nie będziesz miał. Albo całe serce, twoje całe serce będzie do mnie należeć, albo nie, albo w ogóle nie. I zwróćmy uwagę, Bóg nie zadowoli się taką mieszanką, nigdy. Bóg nie chce czegoś takiego, nie chce takiej powierzchowności, ale On chce naprawdę naszego serca. Jest powiedziane: synu mój, daj mi swoje serce, daj mi swoje serce, córko moja, daj mi swoje serce. Oddaj mi się całkowicie, oddaj mi swoje serce. A nie można tak kuleć na dwie strony. Nie można, bo Bóg tego nigdy nie przyjmie, nigdy nie pobłogosławi, jeśli człowiek idzie raz za Bogiem, raz za Baalem, raz za Bogiem, raz za Baalem. I to zostało im pokazane. I lud nie odrzekł ani słowa, ponieważ byli osądzeni. Tak naprawdę mieli zatkane usta i nie wiedzieli, co odpowiedzieć. I wówczas Eliasz mówi, ja jeden tylko pozostałem jako prorok. I tutaj widzimy, Eliasz myli się, ponieważ czytamy w dalszym tekście, że Bóg do niego powiedział, że mam jeszcze 7000 proroków, którzy nie ugięli swoich kolan przed Baalem. Dlatego to Jakub powiedział w swoim liście o Eliaszu, że on był człowiekiem podobnym do nas. Eliasz nie wiedział wszystkiego, nie był wszechmogący jak Bóg. On mylił się, tutaj bardzo się mylił, źle ocenił tą sytuację, nie było mu to do końca wszystko pokazane. On w jego przekonaniu, on pozostał sam, pozostał jeden, nikogo obok niego nie było, ale Bóg pouczył go i powiedział, zachowałem w Izraelu jako resztkę 7000 tych wszystkich, których kolana nie ugięły się przed Baalem i tych wszystkich, których usta go nie całowały. A więc to nie było tak, że Eliasz był tylko jeden. Zwróćmy uwagę, że Jakub napisał o nim, że był człowiekiem podobnym do nas. Czyli miał swoje słabości, miał swoje wady. Możemy to zobaczyć też w tekście, kiedy w 19 rozdziale po tym niesamowitym wydarzeniu, po tym jak Bóg w cudowny sposób zadziałał, tak niesamowity, kiedy to cały naród padł na kolana i oddał cześć Bogu i ci prorocy zostali jakby zgładzeni, wówczas to królowa Izabel, kiedy dowiedziała się o tym, wysłała posłańca za Eliaszem i powiedziała, że dokładnie to samo uczynię z tobą, co ty uczyniłeś z tymi prorokami. I wtedy Eliasz zaczyna się bać, zaczyna się lękać, gdzie jego wiara. Był takim samym człowiekiem jak ty i ja. Był dokładnie takim samym człowiekiem. Wiedział, co to strach. On wtedy zwątpił do tego stopnia, że popadł w depresję, że życzył sobie nawet śmierci. Ukrył się gdzieś w pieczarze. Ukrył się, uciekł gdzieś do pieczary. I Bóg go znalazł w tej pieczarze i przemówił do niego. I podniósł go i dotknął go i posilił go. I dał mu nowe zadanie, a więc Eliasz był człowiekiem takim samym jak my. Miał swoje słabości, miał swoje wady, nie wszystko wiedział, nie wszystko Bóg mu pokazywał. Wiecie, człowiek nie może wszystkiego wiedzieć, ponieważ nie jest w stanie unieść tej całej prawdy. Nie jest w stanie unieść tych wszystkich rzeczy, które jedynie może nosić Bóg. Są ciężary, na których my nie możemy nawet słuchać. Są takie rzeczy, które nas całkowicie przerastają jako ludzi. Nie jesteśmy w stanie pojąć, zrozumieć. Dlatego cząstkowa nasza wiedza i cząstkowe nasze poznanie. Nie we wszystko Bóg nas wprowadza. Także Paweł dlatego powiedział, nie myślmy o sobie zbyt wiele. Nie myślmy o sobie zbyt wiele. Jest biada człowiekowi, który zaczyna myśleć o sobie zbyt wiele. Jesteśmy tylko prochem, który dzisiaj jest, a jutro nie ma. I taka jest prawda o człowieku. A więc widzimy tutaj Eliasz, który stoi przed całym narodem, wypowiada te słowa. Wybierzcie sobie, komu chcecie służyć. Ale tak naprawdę lud nie chciał odpowiedzieć na to. Ich przewrotne serce zostało jakby obnażone. I oni nie chcieli na to pytanie odpowiedzieć. Cię biada człowiekowi, który jest taki niezdecydowany. To jest straszny stan duszy ludzkiej. Kiedy człowiek taki jest niezdecydowany, taki po prostu nie wie, a może tu, a może ten Bóg jest, a może go nie ma, a może on chce mi pomóc, a może nie chce mi pomóc, a może on mnie kocha, a może mnie nie kocha, a może te obietnice to nie są dla mnie, a te obietnice to są dla innych. Ja jestem taki na samym końcu. I tak czasami człowiek w takiej huśtawce żyje. Rozdwojona dusza. Jakub nazywa to rozdwojeniem duszy. Nie myślcie, że wówczas Bóg odpowie na wasze wołanie, jeśli w takim stanie jest dusza ludzka. Bóg chce, abyśmy byli naprawdę zdecydowani i konkretni. abyśmy mogli powstać i pójść za Nim. To jest nasza decyzja. To jest nasza decyzja. Od tego się zaczyna. I nasza decyzja uwalnia Bożą łaskę i Bożą pomoc w naszym życiu. Czasami ludzie mówią, nie mam siły, by iść za Bogiem. Nie mam siły, by podjąć tę decyzję. Nigdy jej nie będziesz miał. To Bóg daje nam siłę. Kiedy podejmujemy tą decyzję, bracia i siostry, przychodzi wiara, przychodzi wzmocnienie, przychodzi posilenie, abyśmy mogli iść za Nim, abyśmy mogli kroczyć dalej za Nim. Więc nie możemy tak kuleć, nie możemy być tacy niezdecydowani. A wtedy zamykamy jakby drogę. Samemu Bogu Bóg nie może nam pomóc, nie może odpowiedzieć na takiemu sercu, które raz tu się skłania, raz tu, takie niezdecydowane, rozdwojona dusza. Tak nazywa to Jakub. Bez wiary nie można podobać się Bogu. Kto przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje i nagradza tych, którzy Go szukają. To jest Boże Słowo i to nam powinno wystarczyć. Jeżeli tak mówi Biblia, że Bóg nagradza tych, którzy Go szukają, to powinno nam wystarczyć. To jest wszystko, czego potrzebujemy. Wiemy już, że Bóg nagradza tych, którzy Go szukają, a więc do nas należy podjąć tą decyzję i pójść za Bogiem i szukać Go. A On będzie działał wówczas w cudowny sposób poprzez łaskę swoją. I czytamy tutaj, Eliasz zażądał dwóch cielców. Jest powiedziane, niech wybiorą, oni niech sobie wybiorą jednego cielca i poćwiartują i położą na drwach, lecz ognia niech nie podkładają. Ja również przygotuję jednego cielca i położę go na drwach, ale ognia nie podłożę. I potem powiedział, wzywajcie wy imienia waszego Boga, ja zaś będę wzywał imienia Pana. Ten zaś Bóg, który odpowie ogniem, ten zaiste jest Bogiem. Bracia i siostry, to jest dziwna rzecz. To jest bardzo dziwna rzecz, że Eliasz wybrał tutaj jako runo ten ogień. On powiedział, Bóg, który odpowie ogniem. To nie jest przypadek. Przecież mógł powiedzieć zupełnie coś innego. Mógł zupełnie inaczej wszystko to jakoś ułożyć. Inaczej mógł zupełnie cały scenariusz, zupełnie inny mógł sobie tutaj przedstawić. Mógł powiedzieć, że przynieście na przykład człowieka, który jest trędowaty, dwóch ludzi i my zawołamy, i ja zawołam i wy zawołajcie. I ten, który będzie uzdrowiony, to oznacza, że to jest ten prawdziwy Bóg. Ale jednak tak nie zrobił, jednak tak nie uczynił. On powiedział, że ten Bóg, który odpowie ogniem, to jest Bóg prawdziwy. Bracia i siostry, pod tym symbolem ognia ukryty jest Duch Święty. My o tym wiemy. A więc kiedy Biblia mówi o ogniu, to nie jest to jakaś bezosobowa moc, ale to jest Boży Święty Duch. Boży Święty Duch. Pamiętajmy o tym. Kiedy Izajasz był powołany do służby, zwróćmy uwagę, kiedy Bóg powoływał Izajasza do służby, kiedy on miał to widzenie i tak naprawdę Pan Jezus powiedział, że w tym widzeniu zobaczył Izajasz samego Pana, samego Chrystusa, samego Jezusa. I kiedy Izajasz zobaczył, kiedy miał to widzenie nieba, on wtedy powiedział takie słowa, biada mi, zginąłem, bo jestem człowiekiem nieczystych warg i mieszkam pośród ludu nieczystych warg. Zobaczył swój grzech. Zobaczył grzech, którego nie widział wcześniej, że jego usta często grzeszą, że jego język często grzeszy. On tego nie widział wcześniej. Czasami możemy być przekonani o swojej świętości, podczas gdy pozwalamy swoim ustom mówić źle. Biblia mówi o tym bardzo wyraźnie. W jednym z psalmów jest powiedziane, że robiłeś to, czyniłeś to. Mniemałeś, żem Tobie podobny, ale teraz karcę Cię i smagam i stawiam to przed oczy Twoje. Tak powiedział Bóg, tak napomniał Bóg człowieka, który w niewłaściwy sposób używał swoich ust, mówił przeciwko bratu swemu. I tutaj Izajasz zobaczył, że jest człowiekiem nieczystych warg. I wtedy co się stało? W szóstym wierszu jest powiedziane, przyleciał do mnie jeden z serafów, mając w ręku rozżarzony węgielek, który szczypcami wziął z ołtarza. Rozżarzony węgielek. który wziął szczypcami z ołtarza, który jest w niebie, bracia i siostry. Tam płonie ogień, tam płonie ogień. To jest innego rodzaju ogień, to jest zupełnie inny ogień. A więc on wziął ten węgielek rozżarzony z tego ognia, można powiedzieć ognia Ducha Bożego, Ducha Świętego, i dotknął warg Izajasza i jego wina została usunięta. Jego wina została wymazana. Więc bracia i siostry, to nie jest zwykły ogień. Tu nie chodzi o taki zwykły fizyczny ogień. Zwróćmy uwagę, że kiedy Izrael wychodził z Egiptu, to było znamienne dla Izraela. Każdy Izraelita wie o tym. Ci, którzy są ortodoksyjni, doskonale wiedzą, jak to było. I wiedzą, jak Bóg ich prowadził. Że w nocy prowadził ich przez słup ognia. Słup ognia. I oni podążali za tym słupem ognia. A w dzień był to obłok. Szli za obłokiem. I wiemy o tym, że ogień tutaj, w tym konkretnym przypadku, oznacza Ducha Bożego, który ich prowadzi. I Biblia mówi, że ci są dziećmi Bożymi, których Duch Boży prowadzi, którzy idą tą drogą, którą Duch Święty nam wskazuje. On będzie mówił do nas. On będzie nas zachęcał. On nie jest agresorem. On nie niewoli człowieka. Ale jaka jest mowa Ducha Świętego? Jeżeli człowiek chce popełnić coś niewłaściwego, to sumienie nasze będzie ostrzegało nas, to sumienie, gdzie Duch Święty będzie nas dotykał. Nie rób tego. Nie mów tak, nie idź tam. Duch Święty będzie mówił, będzie przestrzegał. Będzie mówił do człowieka. Ale on nie jest agresorem. On nie jest taki, który zniewala, który trzyma, który ciągnie nas na siłę. Absolutnie nie. Szanuje wolę człowieka. Jest delikatny, jest jak gołębica. Natomiast diabeł jest zupełnie inny. Nie musisz go prosić o to, żeby on ciebie prowadził. Jeśli złapie, to już nie chce puścić. Nie chce już puścić. I tylko Bóg może uwolnić z tego uścisku. A więc Duch Święty prowadzi nas tą bezpieczną drogą. I widzimy, że Izraelici, oni szli za słupem ognia. Zwróćmy uwagę, że jest ta historia o tych pannach, 10 pannach. One w swoich lampach miały mieć olej. Ale po co jest ten olej? Aby świecił. Aby świecił, to jest paliwo w lampie. Tam musi być ogień. Więc chodzi tutaj o to, że ogień. Ogień obrazuje, symbolizuje nam Ducha Bożego, Ducha Świętego, moc Bożą, miłość Bożą, bracia i siostry. Ten ogień od Chrystusa, ogień od Boga, on prawdziwie może rozgrzać twoje serce. Chłodne serce człowieka, obojętne, oziębłe. Ja słyszałem świadectwo tego brata Stępniaka, który zdiagnozowany był przez psychiatrów, psychologów klinicznych, że jest nieuleczalnym przypadkiem psychopaty i socjopaty. Nieuleczalny przypadek psychopaty, socjopaty. I ten człowiek, właśnie ten Piotrek, kiedy on się nawrócił, kiedy miłość Boża zaczęła kruszyć jego serce, on powiedział, że po raz pierwszy zaczął płakać. Po raz pierwszy wzruszał się. Po raz pierwszy zaczął rozumieć, co to są te uczucia wyższe. Zaczął współczuć, zaczął pomagać. Nie był obojętny na los drugiego człowieka. Doszło do tego, że zaadoptował chłopca, który był chory. Przyjął go jako swojego syna. Poświęcał się jemu. Więc bracia i siostry, co może uczynić Bóg? Co może uczynić ta potężna moc Boża, ten ogień? On może skruszyć, on może usunąć wszelką oziębłość, wszelkie jakieś więzy, które ciebie trzymają. Tylko musisz na to jemu pozwolić. Musisz jemu na to pozwolić. A musisz tego pragnąć, musisz tego chcieć. Bo Bóg nie zadziała wbrew tobie, wbrew temu, że ty nie chcesz. Ale jest ważną rzeczą, aby prosić Go o to. Zwróćmy uwagę, w jaki sposób Pan zareagował na ofiarę Chrystusową. Kiedy Pan Jezus oddał swoje życie na Golgocie, to On powiedział, aby uczniowie nie opuszczali Jerozolimę, aż zostaną przyobleczeni mocą z wysokości. Wówczas w dniu zielonych świąt, kiedy zebrali się, wszyscy byli razem na jednym miejscu, stąpił Duch Święty w postaci jakby języków ognia, jest powiedziane. Duch Boży, Duch Święty stąpił na Kościół po ofierze Chrystusa w taki sposób. Dlatego było to możliwe. Dlatego było to możliwe, aby Duch Boży mógł pobłogosławić, napełnić Kościół, wypełnić go i prowadzić i obdarować wszelkimi darami, bo tego potrzebujemy, bracia i siostry, mądrości Ducha Świętego, darów Ducha Świętego, tej wiedzy, którą Duch Święty ma. Potrzebujemy Jego mocy, Jego siły, Jego rady. Potrzebujemy wszystkich darów Ducha, aby iść za Bogiem, aby iść za Panem. A więc widzimy, to nie jest przypadek, że tutaj Eliasz mówi: ten Bóg, który odpowie ogniem, ten jest prawdziwym Bogiem. To jest takie znamienne bardzo dla nas. To jest takie bardzo istotne, bardzo ważne. W wielu miejscach możemy jeszcze zobaczyć ten symbol ognia. I widzimy tutaj 26 wiersz. Oni wzięli tego cielca, którego im dano. Oprawili go, jest napisane oprawili, i wzywali imienia Baala. Od rana aż do południa, mówiąc: Baalu, wysłuchaj nas. Lecz nie było żadnej odpowiedzi. Wykonywali przy tym taniec kultowy. A gdy nastało południe, Eliasz zaczął drwić. I potem oni zaczęli wołać jeszcze głośniej. I czytamy, że zadawali sobie rany włóczniami, tak że krew po nich spływała. Więc wykonywali taniec kultowy. Ten taniec kultowy, on występuje w wielu, wielu kulturach, w wielu też religiach, i miał zawsze znaczenie, ten kultowy taniec. Ja troszeczkę czytałem na temat tańca, na przykład w Grecji. Tam uczono tańca już od dziecka, uczono tańca, ale nie chodzi tutaj o taniec jakiś towarzyski, absolutnie nie. Tam były różnego rodzaju tańce, których uczono przy różnych okazjach, uroczystościach. One coś oznaczały, coś symbolizowały, i wówczas ja czytałem też o tym, że ten uczeń Sokratesa, Platon, on coś takiego powiedział, że ten taniec, ten taki klasyczny, że on ma taki dobry wpływ na ich kulturę, że ich umacnia, że czegoś ich uczy. Chodzi oczywiście o takie te ziemskie życie. Nie zrozumcie mnie źle, ja tego nie pochwalam, to nie o to chodzi. Ale on nie był jakiś taki szkodliwy, ten klasyczny taniec. Ale doczytałem się, że ten Platon odnalazł właśnie takie tańce, które można powiedzieć, nazwać je kultowymi tańcami. On nazywał to złymi tańcami, w których po prostu te ciała ludzi wykonywały przeróżne jakieś ewolucje, ale kończyło to się zawsze transem jakimś i orgią, dosłownie orgią. I on powiedział, że nawet samo patrzenie na ten taniec, na początek nawet, nie na koniec, nie na finał, nie na to, co było najgorsze, ale nawet na początek tego tańca jest złe i szkodliwe. Jest złe i szkodliwe, że może zaszkodzić. Więc nawet ludzie, którzy nie znali Boga, wiedzieli, że jest coś w tym niewłaściwego, że jest coś w tym bardzo złego. Więc my musimy naprawdę wiedzieć, mieć poznanie. Biblia mówi: z braku poznania mój lud ginie. Człowiek może mieć jakieś swoje przekonanie, ale wybacz mi, Bóg nie interesuje się naszymi przekonaniami, twoim przekonaniem, bo ty masz takie przekonanie, że robisz coś zgodnie ze swoim sumieniem. Nasze sumienie nie jest doskonałym sędzią. Nie jest. Biblia jest doskonałym sędzią i Duch Boży jest doskonałym sędzią, ale nie nasze sumienie, nie nasze przekonanie. Oni wykonywali tutaj taniec kultowy. My wiemy, że to wkrada się dzisiaj również do zborów, do Kościoła Bożego, do Kościoła Pańskiego. Są miejsca, nie chcę mówić gdzie, nie chcę, bo to nie jest moim celem, aby kogoś obrzucać błotem bądź wytykać, ale to jest fakt, dlatego o tym mówię. Są takie miejsca, gdzie ludzie wręcz wykręcają koszulę. od potu po tak zwanym uwielbieniu, gdzie popadają w jakieś dziwne, takie naprawdę bardzo dziwne. Pamiętam, kiedyś Danusia mi pokazała taką konferencję rzekomo dla kobiet. To było przerażające, to co wyczyniały tamte te kobiety, w jaki sposób się zachowywały. To wyglądało tak, jakby po prostu nabrały się jakichś środków odurzających. To było straszne. W czym to ma być świadectwem? W jaki sposób ma to przekonać grzesznika o grzechu? Platon powiedział, samopatrzenie jest już złe. Prowadzi do niemoralnych myśli. Prowadzi do niemoralnych myśli. Więc nawet ludzie nauki dostrzegali w tym pewnego rodzaju zło, o ile bardziej my powinniśmy to widzieć, bracia i siostry, i rozróżniać, co pochodzi od Boga, gdzie jest korzeń danej rzeczy, byśmy to wiedzieli, byśmy to rozumieli. A więc ci ludzie byli w takim upojeniu, to jest napisane. W tej Biblii Gdańskiej sprawdzałem, to tutaj zamiast upojenia jest użyte słowo, że oni byli w proroctwach, ciągle prorokowali. A więc to jest bardzo pokrewne, bardzo bliskie. Byli w jakimś natchnieniu, dziwnym natchnieniu, ciągle prorokowali, ciągle coś mówili. Tak przedstawia to Biblia Gdańska. Czy nie mamy tego dzisiaj? Ile jest proroctw, ile jest jakichś dziwnych widzeń, ile jest jakichś dziwnych proroctw, jakichś dziwnych objawień, które nie mają żadnego praktycznego zastosowania, które w ogóle nie są potwierdzone. Po prostu tylko ktoś coś tam przekazuje, ale nic za tym nie stoi, nic się nie dzieje, nikt nie jest uwolniony, nikt nie jest uzdrowiony, nie ma widocznego jakiegoś takiego widocznego znaku od Boga, nie ma. Ile jest takich proroctw? Ile takich widzeń mają ludzie, które tak naprawdę, no możesz sobie, wiesz, ktoś jest sprytny, to potrafi prorokować, wiecie? Ludzie ulicy, którzy byli wychowywani na ulicy, jest takie powiedzenie, to są najlepsi psycholodzy. Oni mogą tak ci mówić, tak ci śpiewać, taką śpiewkę, że zawsze im uwierzysz. To tak jak sprytna cyganka, która będzie ci mówić o tobie jakąś wróżbę. Pokaż mi swój dowód, tak? A powiem ci, gdzie mieszkasz. To są tego rodzaju proroctwa, bracia i siostry. To są tego rodzaju wróżby, które nie mają żadnego pokrycia, żadnego uzasadnienia. Jest nawet powiedzenie, że kręci jak cyganka słońcem, tak? Może przestawiać w różne strony. O, w tym sektorze ktoś siedzi, boli go głowa. Nie, to chyba nie głowa, to jest brzuch cię teraz boli. A w tamtym sektorze siedzi powiedzmy 100 osób. Jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że kogoś boli głowa albo brzuch. Może odczuwa jakiś dyskomfort. Może czuje się jakoś niezbyt dobrze. Dzisiaj niewielu jest takich, których głowa nie boli. Więc on, ktoś taki prorokuje i mówi, że głowa kogoś tam boli. A później mówi za chwilę, nie, to chyba nie głowa, tylko brzuch. A potem, jeśli nie było kogoś z brzuchem, a ktoś był z głową, to ktoś powiedział, nie, to co pierwsze, to jest od Pana, to było od Pana. To już można sobie tak tłumaczyć, tak sobie można to wszystko przekręcać, tak układać, że możemy taką sprytną bajkę ułożyć. Ale Bóg w taki sposób nie działa. Jeśli Bóg pokazuje coś i objawia, to jest to zawsze konkretne, zawsze praktyczne i zawsze jest to błogosławieństwem dla ludzi. Jest to błogosławieństwem wręcz namacalnym, wyczuwalnym. A więc widzimy, oni trwali w upojeniu, zadawali sobie rany. To jest rzekomo taka miłość. No, ja tak to rozumiem. Zadawali sobie rany, pokazywali, jak bardzo kochają tego Baala. To mi przypomina czasami, ja pamiętam, nastolatkowie, jeśli jakiś taki bunt ma, zakocha się chłopak w dziewczynie, on myśli, o, zakochał się w szóstej klasie, taki, pamiętam taka sytuacja, chłopak, który zakochał się w dziewczynie, wziął sobie cyrkiel i sobie taką kratkę zaczął, tak, on podrapał tą rękę, tam trochę krwi mu spływało, on tak chciał pokazać, jak bardzo kocha. I kiedy ojciec z nim rozmawiał, jego ojciec z nim rozmawiał, coś ty tu sobie narobił. On powiedział, tato, ty nie wiesz, co to jest prawdziwa miłość. A potem po dosłownie miesiącu już była inna miłość. Już była inna miłość. Wiecie, to powierzchowne takie. To, co polega na emocjach, to poleganie na emocjach, to, co jest takie powierzchowne, tak naprawdę to są tylko jakieś żądze, jakieś pragnienia, jakieś pożądliwości. A ludzie nazywają często to miłością i dowodem miłości. Nie tak wygląda miłość. To nie o to chodzi, bracia i siostry. Miłość jest praktyką tak naprawdę. Miłość to jest praktyka, to jest wykonywanie, to jest czynienie. Jest takie powiedzenie, nie mów zbyt często, że kochasz, chociaż no dobrze jest też mówić, ale ty mi pokaż mi to, że kochasz. I to jest o wiele bardziej wartościowe. Łatwo jest mówić, kochanie, łatwo jest mówić. Ale potem, no właśnie jak to wygląda? Więc widzimy tutaj, kiedy oni to czynili, kiedy oni to robili, to trwało wiele, wiele godzin, aż do pory składania ofiary z pokarmów. Nie było żadnej odpowiedzi, wtedy Eliasz rzekł do całego ludu, przystąpcie do mnie. I co robi tutaj Eliasz? Zwróćmy uwagę, bracia i siostry. Oni zbudowali jakiś ołtarz, natomiast Eliasz buduje inny ołtarz. On buduje ten ołtarz, jaki nakazał zbudować im Bóg. I możemy o tym czytać w drugiej księdze Mojżeszowej. To jest druga księga Mojżeszowa, 20 rozdział, 25 wiersz. I tutaj Pan powiedział takie słowa. A jeśli postawisz mi ołtarz kamienny, nie stawiaj go z kamieni ociosanych, bo gdy obrobisz je swoim dłutem, zbezcześcisz go. Nie będziesz wstępował na mój ołtarz po stopniach, aby się tam nie odsunęła twoja nagość. Ale tutaj jeszcze wcześniej tak powiesz do synów izraelskich. Widzieliście, że nie z nieba z wami mówiłem. Nie czyńcie sobie żadnych bogów obok mnie. Ani bogów ze srebra, ani bogów ze złota. Nie czyńcie sobie. Uczyńcie mi ołtarz z ziemi, i ofiarujesz na nim twoje całopalenia i twoje ofiary pojednania z owiec twoich, z bydła twego. Na każdym miejscu, na którym nakażę ci wspominać imię moje, przyjdę do ciebie i będę ci błogosławił. Postawisz ołtarz z kamienia. W innym miejscu możemy czytać, że to było 12 kamieni według, tak jak jest tu powiedziane, liczby plemion synów izraelskich. I te kamienie nie mogły być ociosane ręką ludzką. Więc to był ołtarz według słowa Pana. I zwróćmy uwagę, że to jest ciekawa rzecz, że Bóg powiedział, na każdym miejscu, na którym ci wskażę, wzbudujesz ołtarz. Nie tam, gdzie sobie chcesz, będziesz go budował. I nie taki, jak ty chcesz. Ale tam, gdzie ci wskażę, będziesz służył. Tam, gdzie cię ja zaprowadzę, będziesz służył. I takie, jak ja ci powiem, będziesz służył. Nie tak, jak ty sobie chcesz i jak sobie życzysz, bądź inni sobie życzą. I czasami to może wyglądać tak bardzo logicznie, przekonywująco. Ktoś może mówić, co w tym złego, przecież chcesz Bogu, będziesz Bogu służył, tak? Ale jednak tak nie jest. Jednak tak nie jest. Bóg mówi, na tym miejscu, którym ci wskażę. To Bóg musi wskazać miejsce. Gdzie mamy budować ołtarz i jaki? Jestem pewny, że to nie jest przypadkowe miejsce, ta góra Karmel, że tam akurat nakazał Eliasz wszystkim zgromadzić się na górze Karmel. To nie jest przypadkowe miejsce. Pan poprowadził go na tą górę Karmel. A więc on bierze te 12 kamieni i czytamy, z tych kamieni zbudował ołtarz w imię Pana. Wykopał wokoło ołtarza rów o pojemności 2 miar zboża. Następnie ułożył drwa, poćwiartował cielca i ułożył na drwach. Kiedy czytamy o ofierze, którą złożyli prorocy Baala, nie czytamy o tym, że oni cielca poćwiartowali. 26 wiersz mówi, wzięli tedy cielca, którego im dano i go oprawili. Ale nie jest powiedziane, że go poćwiartowali. I to jest również zgodnie ze słowem Pana. To jest zgodnie z tym, jak Bóg nakazał składać im ofiarę. Możemy o tym czytać w trzeciej Księdze Mojżeszowej. W pierwszym rozdziale tej księgi jest tutaj wyraźnie powiedziane, jeżeli zaś jego ofiara ma być z trzody, z owiec lub z kóz na całopalenie, niech przyprowadzi samca bez skazy i zarżnie go przed Panem z boku ołtarza od strony północnej, a synowie Aarona, kapłani, pokropią krwią jego ołtarz dookoła, potem pokroi go na części i wraz z jego głową i tłuszczem ułoży je kapłan na drwach, które są na ogniu na ołtarzu, wnętrzności zaś i nogi jego obmyje wodą, obmyje wodą. A więc ten cielec musiał być pokrojony, tak jak Bóg mówił, musiał być pokrojony na części, a później obmyty wodą. Czytamy o tym w Słowie Bożym. I co czyni tutaj Eliasz? On ułożył drwa, poćwiartował cielca i go ułożył na tych drwach. A potem powiedział, napełnijcie cztery wiadra wodą i wylejcie je na ofiarę całopalną. Zgodnie ze słowem Pana został umyty wodą czterokrotnie. Potem rzekł, powtórzcie to jeszcze raz. Oni powtórzyli to jeszcze raz. I znów uczyńcie to po raz trzeci. I oni uczynili to po raz trzeci. A więc trzykrotnie, cztery wiadra, ale trzykrotnie. I spłynęły wody te z ołtarza tak, że rów się wypełnił wodą. A więc było tej wody dosyć dużo, sporo. I gdy nadeszła pora, zwróćmy uwagę, gdy nadeszła pora składania ofiary z pokarmów, w tej porze, dokładnie w tej porze, tak jak wiemy, że jest ta poranny czas składania i ten wieczorny czas składania ofiary, i nadeszła ta właściwa pora składania, to prorok Eliasz przystąpił i zaczął modlić się do Boga. Boże Abrahama, Izaaka, Izraela, niech się dziś okaże, że Ty jesteś Bogiem w Izraelu, a ja Twoim sługą i że według Twojego słowa uczyniłem to wszystko. Zwróćmy uwagę, jaka różnica potężna jest między Eliaszem, a między prorokami Baala. Powiedzieliśmy na początku, że Eliasz był człowiekiem, który zrezygnował z pałacu Achaba. On tam mógł być. On mógł tak sobie siedzieć bezpiecznie. Mógł być uhonorowany, mógł sobie siedzieć u stołu Izabel, z Achabem mieć dobre relacje i mogło mu niczego nie braknąć. Ale on zrezygnował z tego pałacu, podobnie jak Chrystus opuścił niebo, opuścił swoje królestwo i przyszedł na tę ziemię. Dokładnie widzimy tu pewne podobieństwo. Eliasz rezygnuje z pałacu królewskiego. Rezygnuje z tego uposażenia proroka, rezygnuje z tego. I on woli, żeby Bóg się nim zajął. I tutaj czytamy, że nad potokiem Kerit, gdzie Bóg nakazał mu się ukrywać, nakazał Bóg krukom, aby przynosiły mu żywność. I kruki przynosiły mu mięso. Kruki przynosiły mu mięso. Czytamy o tym. Chleb i mięso. A więc Pan karmił go, zaopatrywał. A potem co się stało? Kiedy ten potok wysechł, Kerit, Pan nakazał mu iść do jakiegoś bogatego człowieka? Nie. Nakazał mu pójść do wdowy, do Sarepty. Pomyślmy o tym chwilę. Eliasz, który mógł być w pałacu, ukrywa się nad potokiem Kerit. Kruki przynoszą mu chleb i mięso, a potem nakazuje mu Bóg iść do wdowy, do ubogiej wdowy. I kiedy on do niej przychodzi, to ta kobieta nie ma nic w swoim domu, prócz garści mąki i odrobinę oliwy w bańce. Więc nie przyszedł do kogoś, kto był bogaty, zasobny, kto mimo tego całego kryzysu jednak jakieś zapasy miał. Nie, Bóg go tam nie posłał. Posłał go zupełnie w inne miejsce. I tutaj musimy pamiętać o tym, bracia i siostry, że Bóg powołuje do bytu to, czego nie ma i to, co nie istnieje. Nie martwmy się więc. Nie bójmy się, bracia i siostry, ale Pan naprawdę swoich wiernych będzie błogosławił. Pan swoich wiernych zachowa. Pan da swojemu dziecku. Musimy o tym pamiętać i wierzyć, bracia i siostry, w każde jego słowo. A więc on zrezygnował. Co to jest ta rezygnacja? To jest świętość. W naszym narodzie święty to kojarzy się z człowiekiem, który ma kółko, jakąś aureolę nad głową, nie wiem, i taką bardzo poważną minę, podczas gdy słowo święte oznacza oddzielony oddzielony od rzeczy pospolitych, od tego świata i jest do dyspozycji Boga. Takim był Eliasz, bracia i siostry. On oddzielił się dla Boga, żył dla Boga, oddzielił się. Ale przy tym oddzieleniu, pamiętajmy, musi być też poświęcenie, czyli gotowość do tego, by Bogu służyć, gotowość do tego, by wykonywać Jego słowo. Bracia i siostry, te dwie rzeczy sprawiły, że Bóg mógł posłużyć się Eliaszem. Te dwie rzeczy. On był oddzielony i poświęcony, całkowicie poświęcony. Bracia i siostry, oczywiście my możemy to zrobić. Możemy zrobić to w swoim sercu. Nie musimy jakoś być dokładnie takimi, pamiętajmy, litera zabija, duch ożywia, więc nie musimy w taki sposób, nie wiem, naśladować jak kserokopiarka, to nie o to chodzi, ale pozwolić Duchowi Świętemu, niech On nas prowadzi, aby oddzielić się w swoim sercu, w swoim umyśle dla Boga, dla Pana, dla Jego dzieł i być poświęconym, być gotowym, być poświęconym. To jest ta droga do mocy, droga do tego, aby ogień stąpił na Twoją ofiarę, ponieważ w liście do Rzymian w 12 rozdziale Paweł wzywa nas, abyśmy składali swoje ciała jako ofiarę żywą, miłą, bo to jest ta ofiara, która jest przyjemna, miła Bogu. Czyli Bóg Ciebie potrzebuje żywego. Bóg potrzebuje Ciebie żywego. I jak my mamy służyć Bogu? No właśnie, kiedy składamy siebie na ofiarę, bracia i siostry, to jesteśmy do dyspozycji Boga. Pokazujemy, że jestem, Panie, dla Ciebie oddzielony. A więc składam siebie w ofierze. Oddaję swoje życie i kładę go na ołtarzu. My śpiewaliśmy taką pieśń kiedyś. Czy złożyłeś swe życie już na ołtarzu? Kiedyś śpiewaliśmy tą piękną pieśń. A więc oddzielić siebie i położyć na ołtarzu. I teraz na tym ołtarzu to bardzo dużo pokazuje, jaki rodzaj ofiary złożyłeś. Niektórzy ludzie nie potrafią czekać na tym ołtarzu. Ale no jak już złożyłem tą ofiarę, to muszę coś robić. Ja nie mogę siedzieć. Ja muszę coś robić. Ja chcę być, nie wiem, chcę być ewangelistą. Chcę być misjonarzem. Już biegam, już latam, już mam 100 pomysłów. Nie. To nieważne, co Ty chcesz robić. Bądź na tym ołtarzu do tego momentu, aż Pan Ciebie z tego ołtarza weźmie. Do tego momentu, aż Bóg Ciebie użyje tak, jak chce Ciebie użyć. To jest trudne, bracia i siostry. Nie zawsze to jest łatwe, bo Pan może posłać Ciebie do takiego zadania, które jest niewidoczne, ale jest bardzo ważne. A niektórzy ludzie mają problem z tym. A oni chcą robić, chcą działać, chcą czynić. Och, taki po prostu ogień, ale to nie jest ten ogień. W gorliwości, jeśli nie ma rozsądku. Biblia mówi, taka gorliwość jest bezużyteczna. Jeśli nie potrafisz słuchać, nie potrafisz dać się wychować, to co z Twojej ofiary będzie? Chaos tylko wniesiesz, zamieszanie, a Bóg jest Bogiem porządku. I niektórzy ludzie nie potrafią czekać. Oni muszą robić, 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 czynić, 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 robić, robić. I co z tej pracy jest? Nie ma owocu, żadnego owocu. Ale jeśli Bóg bierze nas, jeśli Bóg chce się nami posłużyć, to my to będziemy wiedzieć. To my to będziemy wiedzieć, że Pan powoła, tak jak powiedział, oddzielcie mi tych dwóch. Oddzielcie mi tego i tego, bo przeznaczyłem ich do takiej, takiej pracy. Pan może to powiedzieć, Pan może to objawić i objawi, jeśli jest coś do wykonania, jakieś dzieło do wykonania. Pamiętam, jak mieliśmy jechać do Pszczyny w czterech braci. Było objawienie, Bóg nam to pokazał bardzo wyraźnie. I pojechaliśmy do tego Jacka, brata Jacka, który był, no, można powiedzieć, już no, był takim w ostatniej fazie stadium raka, choroby. Bóg go wzmocnił niesamowicie poprzez tą wizytę. Odwołał go do siebie, ale po prostu to spotkanie z nim coś naprawdę dużego wniosło. Wcześniej mieliśmy też również takie spotkanie z Jackiem, gdzie on nie chciał już z nikim się spotykać, nie chciał z nikim rozmawiać, a Bóg położył bratu pewnemu na serce, żeby się z nim spotkać za wszelką cenę. I to był przełom w jego życiu, że on wrócił do Boga, że zaczął na nowo grupy domowe w swoim domu, otworzył dom, serce dla Boga, a był już zamknięty w goryczy, w takim załamaniu. A odszedł, bracia, siostry, odszedł, tak. Biblia mówi, że nawet możesz lepiej, możesz być nawet kulawy, ślepy, chory, ale lepiej, żebyś wszedł taki do Królestwa Bożego, niż zdrowy szedł do piekła. Czasami, bracia i siostry, nie chodzi tylko o uzdrowienie, ale dusza ludzka jest najważniejsza i po to przyszedł Bóg, aby zbawić dusze nasze od grzechów naszych, nas uwolnić od kary, od potępienia. A więc widzimy tutaj Eliasz, który jest oddzielony i poświęcony. I Bóg chce dokładnie to samo widzieć w sercach naszych, to oddzielenie i poświęcenie. Eliasz wzgardził pałacem Achaba, wzgardził tym uposażeniem, tą zapłatą, wzgardził. On wolał być u ubogiej wdowy, wolał gdzieś tam mieszkać nad potokiem, niż służyć człowiekowi, który był zaprzedany całkowicie szatanowi, bo tak można to powiedzieć śmiało, zaprzedany diabłu. Nie chciał mieć z tym nic wspólnego. A więc Bóg mógł użyć Eliasza. I bracia i siostry, to jest ta droga do tego, aby zobaczyć ogień, aby zobaczyć tą moc Ducha Świętego. Niektórzy ludzie mówią, no ja tak nie przeżyłem tego jeszcze napełnienia. Nie mam jeszcze tej takiej obecności Bożej w swoim życiu. Brakuje. Ale właśnie, czy złożyłeś swe życie na ołtarzu? Czy poświęciłeś się Bogu? Czy jesteś do Jego dyspozycji? Czy chcesz Jemu służyć? Bóg, który odpowie ogniem. To jest prawdziwy Bóg. A więc kiedy Eliasz uczynił wszystko zgodnie ze słowem. Bracia i siostry, to jest też klucz do tego, aby zobaczyć ogień w swoim życiu. Czynić tak, jak uczy Pismo. Biblia mówi nam w wielu miejscach, że nie możemy od Pisma nic odejmować i nic do niego dodawać. Nie możemy upiększać Ewangelii. Nie możemy pomniejszać też Ewangelii. Nie możemy interpretować po swojemu Słowa Bożego. Bóg zabronił czynić tego. A jest powiedziane, bądźcie wykonawcami Słowa. Bądźcie czynicielami woli Bożej. Bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Człowiek, który zna Słowo Boże, modli się, taki człowiek jedynie może poznać wolę Bożą. Nie lękajmy się, nie bójmy się, nie rozminiemy się z wolą Bożą. Jeśli człowiek chce ją pełnić, to pozna. Tak jak Jezus powiedział, że ci, którzy chcą pełnić wolę Pana, oni rozpoznają tą naukę Bożą. Oni będą wiedzieć, co to jest prawdziwe. Oni będą mieli to rozeznanie między białym a czarnym. Nie ma tej szarej strefy. A więc widzimy tutaj, Eliasz jest człowiekiem oddzielonym, poświęconym i czyni wszystko zgodnie ze Słowem. Czyni wszystko zgodnie ze Słowem. I kiedy pomodlił się, to czytamy, że spadł ogień Pana. To jest ogień Pana. To nie był zwykły ogień. A na dowód tego, co mówiłem o tym ogniu, jest tutaj powiedziane, że to nie był zwykły ogień, ale spadł ogień Pana. To jest ogień Pana. I strawił ofiarę całopalną, i drwa, i kamienie, i ziemię. To jest niesamowita moc. Bracia i siostry, jak potężna jest moc Boga, jak potężna jest Jego siła, jak potężna jest Jego mądrość. Bóg tego jeszcze nie okazuje, nie pokazuje, ale nadejdzie czas, gdzie Piotr mówi, że ziemia będzie osądzona też przez ogień. Że będzie osądzona przez ogień. Kiedyś była zalana wodą, ale teraz Biblia mówi, że przyjdzie czas, że Pan osądzi tę ziemię. Że Pan osądzi przez ogień. Ziemia i dzieła ludzkie spłoną. Tak jest powiedziane, bracia i siostry. A więc ten ogień, bracia i siostry, póki co jest ogniem łaski dla nas. To jest Duch Boży, Duch Święty. I ten ogień wypala i wytrawia to, co w nas jest niewłaściwe. A umacnia te rzeczy szlachetne. Umacnia. Ogień hartuje je. Te szlachetne cechy, jak zobaczy Bóg, to Duch Boży czyni je szlachetniejszymi. On hartuje, podobnie jak stal. Ale jeżeli są tam coś zbudowane z, powiedzmy, ze słomy, tak jak jest powiedziane, byśmy nie budowali z tych rzeczy pospolitych, to ten ogień pomaga nam to spalić. To, co jest niewłaściwe, bracia i siostry, Pan obnaża. My możemy to wyznać. Pamiętajmy, że dzisiaj Duch Boży będzie nam objawiał zawsze krew Jezusa. Zawsze krew Jezusa. Pan nie potępia, ale objawia krew Jezusa. Nie oznacza to, że zgadza się z grzechem. Nigdy Bóg nie zaakceptuje grzechu. Jeśli człowiek żyje i trwa w grzechu, Bóg tego nie będzie akceptował. Ale Bóg pokaże ci, źle czynisz, źle robisz. Ale zaraz potem objawia ci krew Jezusa. Tak czyni Duch Święty. Niektórzy ludzie żyją w potępieniu, chodzą załamani. Oni myślą, Duch Święty mnie tak, do takiego stanu doprowadził. Tak Duch Święty nie doprowadza. Tak Duch Święty nie działa. On jest tym, który buduje, pociesza i zachęca. On jest tym, który objawia nam Chrystusa. A jeśli Chrystusa, to miłość Bożą nam objawia. To łaskę Bożą nam objawia. Bo w Chrystusie Bóg dał nam swoją łaskę. Przez Mojżesza pokazał nam zakon. Ale przez Chrystusa objawił nam swoją łaskę, miłość, miłosierdzie, dobroć, zbawienie. To jest cudowne, bracia i siostry. Póki co, bracia i siostry, póki co. Szukajmy Boga, dopóki Go można znaleźć. Pytajmy o Niego, szukajmy Go. Myślmy o tym, co w górze, nie o tym, co na ziemi. A wierzę, że Duch Boży będzie nas wypełniał, że ogień przyjdzie. W środę mówiliśmy o tym, że bardzo ważną rzeczą jest modlitwa. Aby modlić się, aby wołać do Boga. Bo również to ściąga pomazanie i moc Bożą do naszego życia. A my czytamy o tym, że Królestwo Boże nie zasadza się na słowie, ale na mocy Ducha Świętego. Można mieć intelektualne kazania, tak można mieć. Można po prostu wiedzieć dużo o Bogu. Ale mówić od Boga to jest coś innego. Mówić od Ducha Świętego to jest zupełnie coś innego. Pan wówczas pociesza nas, podnosi, zachęca, buduje. My tego potrzebujemy, bracia i siostry. Potrzebujemy tego ognia. Potrzebujemy Ducha Świętego. A więc powstańmy. Będziemy wołać, będziemy prosić Pana, aby błogosławił nas.